Sportowym Rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 7 minut po godzinie 17 na antenie Polskiego Radia Poznań i startuje specjalne wydanie audycji w Sportowym Rytmie. Kłaniam się Państwu, realizujący program Paweł Kwiatkowski, pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Radajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście od 17.30 prosto z Lublina o meczu 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Motor kontra Kolejosz. A o 19.45 nasz koszykarski magazyn Rzut za 3. Sportowa niedziela, 13 dzień kwietnia, 103 dzień 2025 roku. Najważniejsze sportowe informacje dnia.
Piast Gliwice wygrał z Pogonią Szczecin 2-1 w pierwszym niedzielnym meczu 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Od 17.30 Motor Lublin zagra z Lechem Poznań, a wieczorem o 20.15 spotkanie Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok. W pierwszej lidze siatkarek rozpoczął się drugi mecz finału play-off. Los Nowy Dwór Mazowiecki podejmuje drużynę KS-u Piła. Na razie w pierwszym secie Los prowadzi 9-4. Przypomnę, że wczoraj w pierwszym spotkaniu Pilanki przegrały 1-3. W Metalkas drugiej ekstralidze Munfin Malesa Ostrów przegrała z Wilkami Krosno 43-47. 15 punktów zdobył najskuteczniejszy w ostrowskim zespole Amerykanin Luke Becker. W Lesznie miejscowa Fogo Unia rozbiła Unię Tarnów 63-26. W krajowej lidze żużlowej to trzeci poziom rozgrywkowy. Pro Energy Polonia Piła przegrała z Lokomotywem Daugav Pils 42-47. Trwa mecz Ultra Pur Startu Gniezno w Opolu z tamtejszym kolejarzem. Jak sytuacja na torze w Opolu?
Po pięciu wyścigach goście z Gniezna prowadzą w tym meczu 17-13.
Szczepiorniści Industrii Kielce zdobyli w Kaliszu Puchar Polski. W meczu finałowym Kielczanie pokonali Wisłę Płock 27-24. Carlos Alcaraz pokonał Włocha Lorenzo Musettiego 3-6, 6-1 i 6-0. W finale turnieju ATP 1000 w Monte Carlo dzięki wygranej hiszpański tenisista powróci na pozycję numer 2 w światowym rankingu. Aleksandra Brzezińska zajęła 8 miejsce w maratonie z Brukseli do Louvain. Ostatni konkurencji pierwszych w historii Mistrzostw Europy w biegach ulicznych zwyciężyła Fatima Ohudus, Hiszpania, wśród mężczyzn Ilias Uanis, Włoch. A w Poznaniu w niedzielę odbyła się 17. edycja PKO półmaratonu. U panów wygrał Erytrejczyk Kugbe Kibrom Risom z czasem 1:02:23. Najlepszy Polak Kamil Jastrzębski był trzeci. U pani najszybsza była Ukrainka Wiktoria Kaliużna z czasem 1:12:05. Sabina Jarząbek na czwartym miejscu.
9,5 minuty po 17:00 Polskie Radio Poznań, audycja w Sportowym Rytmie. Teraz przez 2 minuty muzycznie, a później zaczniemy od koszykówki. Przegląd wydarzeń ligowych będzie też o piłce ręcznej, hokeju na trawie, sporcie żużlowym, siatkówce i rzecz jasna także po transmisji o piłce nożnej.
Radio Poznań pod koszami.
Trener ekstraklasowy koszykarek NJZS Politechniki Poznań, pan Wojciech Szawarski. Panie trenerze, wiadomo, sezon za wami, właściwie już przeanalizowany także w tych wypowiedziach różnych medialnych, to ja zapytam, co teraz? Czy jest taka chwila wytchnienia, żeby już na spokojnie pomyśleć o sezonie następnym? Nie wiem, sfinalizował pan rozmowy kontraktowe, na przykład jeśli chodzi o przedłużenie?
No, chwila wytchnienia jest dla zawodniczek na pewno, a my pracujemy już, kiedy tylko sezon się skończył, pracujemy już nad nowym sezonem, prowadzimy rozmowy z zawodniczkami, z agentami. Niektóre z tych rozmów są bardziej już skonkretyzowane, ale jeszcze jest trochę za wcześnie, żeby mówić o jakichś konkretnych nazwiskach, ale sytuacja jest dynamiczna tak naprawdę.
Ta przerwa jest dosyć długa. Jeśli chodzi o tę rozpiskę Wojciecha Szawarskiego, taki planowany początek, bo wiadomo, że zawodniczki muszą to wiedzieć, te, które pozostaną na pewno.
Jeszcze nie wiadomo, kiedy liga wystartuje, ile będzie drużyn, czy jeżeli będzie trochę więcej drużyna, jest nadzieja, że może nawet dwie drużyny więcej będą w Ekstraklasie, może to się zacznie wcześniej, ale myślę, że standardowo tak 6 tygodni przed rozpoczęciem ligi, myślę, że to będzie gdzieś w okolicach połowy sierpnia, zaczniemy tutaj treningi, ale na pewno wcześniej tutaj, że z sztabem od przygotowania takiego fizycznego, motorycznego, te dziewczyny, które będą już miały nasze podpisane kontrakty, dostaną odpowiednie wytyczne, co mają zrobić, żeby też do nas przyjechać, tak nie prosto po wakacjach, tylko już no, w miarę przygotowane.
Jakieś obowiązki centralne, reprezentacyjne też przed panem w tym okresie międzysezonowym?
Tak, mamy zgrupowania kadry, chyba dwa turnieje, więc gdzieś ta koszykówka cały czas będzie u mnie w głowie i no tak standardowo, ale mam nadzieję też, że trochę czasu na odpoczynek uda się znaleźć.
Słyszałem też takie opinie, że no trochę szkoda, bo teraz ogłosiła zakończenie kariery Agnieszka Skobel, że nie zdobyła z poznańską drużyną medalu, ale słyszałem też takie opinie, że no ten medal wreszcie należy się także trenerowi Wojciechowi Szawarskiemu. Co pan na takie, myślę, fajne, pozytywne opinie?
Ja wychodzę z założenia, że coś się komuś należy, na pewno trzeba na to zapracować. Znaczy Agnieszce się należy, to prawda, i tak naprawdę to, że w tym roku się nie udało, najbardziej nam szkoda właśnie Agnieszki, że tak na koniec nie udało się tego medalu zdobyć, a jeżeli chodzi o mnie, to na razie ja o tym nie myślę, chcę zrobić dobrą drużynę, żebyśmy wygrywali jak najwięcej meczów. Na pewno nic nie ma za darmo, więc na wszystko trzeba sobie zapracować.
Pamiętam, że to skończmy trochę jednak urlopowo, żeby był taki oddech. No nie przypuszczam, żeby pan się bawił w koszykówkę 3x3 tymi między sezonami, raczej plaża, odpoczynek czy wędrówki po górach. Co pan preferuje?
Na razie nie myślę, jak już to pewnie gdzieś na łonie przyrody. Tak jak mówię, jeszcze jest robota do zrobienia, musimy skompletować skład, bo odpoczynek, żeby pojechać odpocząć, trzeba mieć wyczyszczoną głowę i na spokojnie, więc najpierw obowiązki.
Najpierw obowiązki, ale ważna informacja. Przedłużony kontrakt z trenerem Wojciechem Szawarskim. Przedłużony kontrakt także z amerykańską koszykarką Jessica Carter. Następne prace w toku. Więcej o przyszłości NEA z testu Politechniki także w naszym koszykarskim magazynie Rzuty za trzy. A w ten weekend, dokładnie wczoraj, poznaliśmy mistrzynię Polski w Orlen Basketlice Kobiet. Mistrzyniami, złotymi medalistkami koszykarki VBW Gdynia, które wygrały trzeci mecz finałowy. Rywalizacja była do trzech wygranych. Wczoraj gdynianki pokonały wyjazd meczu w Gorzowie polską strefę inwestycji Enea 87-71 i gratulacje dla gdyńskiej ekipy za złoty medal Mistrzostw Polski.
W Ekstraklasie Kobiet sezon zakończony, w Ekstraklasie Mężczyzn nawet nie rozpoczęły się jeszcze play-offy. W 25. kolejce bardzo ważne zwycięstwo odnieśli zawodnicy Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski. Ostrowianie przed własną publicznością wczoraj pokonali Arkę Gdynia 105-83. Posłuchajmy, co po tym meczu powiedział trener Andrzej Urban.
Bardzo się cieszymy się z tego zwycięstwa, potrzebowaliśmy takiego meczu. Myślę, że to, co się wydarzyło na spotkaniu, rozpoczęło się w trakcie tygodnia, gdzie cała drużyna, przede wszystkim wszyscy byliśmy zdrowi z obecnie dostępnych graczy, z tych, którzy nie zakończyli sezonu, i dzięki temu przełożyło się to na zupełnie inną jakość treningową. Tu właśnie chciałbym pochwalić całą drużynę. Miałem przed tym spotkaniem bardzo trudny wybór, bo wszyscy dobrze trenowali, na czele z Adasem, który dobrze trenował, jednak taka była decyzja, że nie wystąpił, ale na pewno bardzo profesjonalnie się zachowywał. Co do przebiegu spotkania, to myślę, że egzekwowaliśmy to, co sobie założyliśmy w obronie. Małe rzeczy, które dzisiaj po prostu robiły różnicę na boisku, i zespół z Gdyni nie mógł złapać swojego rytmu, natomiast my defensywnie budowaliśmy się. To przekładało się na większą pewność siebie, co od razu dużo łatwiej grało się w ataku. Koszykówka to często jest tak, że łapie się właśnie jakieś rytmy. Ja myślę, że ten rytm dzisiaj wychodził z obrony. Nie zawsze da się tak złapać. Dzisiaj to po prostu zrobiliśmy małymi rzeczami w defensywie i wtedy zupełnie łatwiej gra się w ataku. Koniec końców trafiliśmy 11 trójek, ale nie na jakimś świetnym procencie, a okazałe zwycięstwo. Dobra pierwsza połowa, szanowaliśmy, oprócz tej obrony szanowaliśmy piłkę, gdzie nie popełniliśmy żadnej straty. I tak jak powiedziałem na początku, na pewno to zwycięstwo było nam bardzo potrzebne.
105-83 Stalówka pokonała Arkę Gdynia. W pozostałych już zakończonych meczach tej 25. kolejki Czarni Słupsk przegrali z Kingiem Szczecin 73-74. Dziki Warszawa pokonały MKS Dąbrowa Górnicza 86-73. Natomiast Legia Warszawa przegrała z Treflem Sopot 70-99.
Wszystko przeskakujemy do drugiej ligi męskiej koszykówki. Tam już druga runda play-offu. Jak radziły sobie wielkopolskie drużyny? Drużyna Ciepłomaxu Kosza Kompaktowego z Preszewa przegrała wyjazdowy mecz w Białymstoku z tamtejszymi Żubrami 73-112. Mixlol Tarnowia Tarnowo Podgórne na własnym parkiecie uległa Tesowia WF Katowice 72-101. Drużyna AZS AGH Kraków pokonała Sklep Polski MKK Gniezno 83-71. Brawa dla Royal Polonii Leszno, która u siebie pokonała Lubliniankę 94-78. A Manalejk Sokół Marbo Międzychuty przegrał u siebie z KSM 27 Katowice 87-93. Tutaj rywalizacja w tej drugiej rundzie toczy się do dwóch wygranych spotkań. Te następne z udziałem tych samych drużyn, tylko z zamianą gospodarza, już w najbliższą środę.
Radio Poznań ze szczypiorniakiem.
I od kobiecego szczepiarniaka rozpoczynamy przegląd tej dyscypliny. Orlen Superliga w tej kolejce nie grała, w ten weekend nie grała. Wszystko ze względu na mecze reprezentacji Polski. Tu przy okazji gratulacje dla biało-czerwonych, które po dwóch meczu z Macedonią Północną zapewniły sobie awans na najbliższy mundial. Ale my już też wypatrujemy powrotu Orlen Superligi. Sporo zmian w drużynie gnieźnieńskich pszczół.
Trener Robert Popek przepytywany przez różne media, także te telewizyjne, jeśli chodzi o handball, bo taka pańska postawa, rezygnacja, szansa dania impulsu całej drużynie MKS-u PR Urbis Gniezno. Jak pan fajnie mówi, to moje dzieci i ogląda pan te dzieci, te dziewczyny także w kolejnych ligowych spotkaniach. Ta pańska decyzja to jest jakiś niesamowicie mocny punkt w pana szkoleniowej karierze, bo mało kto to potrafi.
Ja powiem tak, no budowałem ten klub od początku z Romanem i może zbyt emocjonalnie do tego podszedłem, ale uważam, że temu zespołowi, to jest dobry, naprawdę dobry zespół, dobry kolektyw, ale potrzebny był taki impuls, żeby coś się zadziało, żeby w końcu pójść jeszcze ten kroczek do przodu i naprawdę nie żałuję, uważam, że dziewczyny pokazują charakter i w tym kierunku musimy iść.
Prezes MKS PR Urbis Gniezno, pan Arkadiusz Koronka. Panie prezesie, naprawdę dużo działo się ostatnio w ekipie gnieńskich pszczół. Rotacja na pozycji pierwszego szkoleniowca, Roman Solarek, impuls dany, znakomity i wygrany mecz z Kobierzecami, dramatyczna walka i porażka dopiero po rzutach karnych z drużyną bardzo mocną z Lublina. No czyli cały czas te pszczoły latają dynamicznie.
Cały czas pszczoły latają dynamicznie, cały czas są w grze. Wrócę tutaj do początku pytania. Robert Popek podjął dla siebie bardzo trudną decyzję, odważną, myślę, doszedł do jakby takiej granicy, stwierdził, że dla dobra drużyny, dla dobra całego zespołu lepiej będzie, jak zrezygnuje z prowadzenia tej kadry. Do końca sezonu podjęliśmy taką decyzję, że stery przejmie Roman Solarek. Sport nie znosi próżni. Nie ukrywam, że to był jednak troszeczkę trudny czas, taki niespodziewany dla wszystkich, ale wyszliśmy, myślę, z tego bardzo, bardzo obronną ręką.
Pół żartem, pół serio powiem, sami tego chcieliście, bo było czwarte miejsce w poprzednim sezonie, były znakomite występy w europejskich pucharach, w tym debiucie awans do ćwierćfinału, to była prawdziwa taka pereweczka sportowa. No więc teraz te wymagania także pewnie wśród kibiców. Wy sami chyba czujecie, że trzeba iść i mierzyć w te najwyższe cele.
Tak, oczywiście. Wiele takich różnych pytań czy wątpliwości się pojawiło co do Pucharów Europejskich, ale w tej chwili od dwóch meczów widać to doświadczenie, ten spokój. Skoro wygrywaliśmy w Hiszpanii, Grecji, Włoszech, to idziemy jak po swoje. W sporcie bierzesz to, co ci sport daje tu i teraz. Rok wcześniej dwa zespoły tylko przystąpiły, kolejne dwa nie przystąpiły. I to jest takie pławienie się w sosie własnym, ciągle gra z tymi samymi zespołami. My tutaj dotknęliśmy naprawdę fajnie, te losowania były style gry różne. Wtedy przyszło łatwo to czwarte miejsce, w tym sezonie przyjdzie trudno to czwarte miejsce i będziemy, podejrzewam, walczyć o to czwarte miejsce do ostatniej kolejki. I tak się złożyło, że po przełożeniu meczów, jakby nasz przedostatni mecz gramy ostatni na naszej hali z Piotrkowem Trybunalskim, bezpośrednim sąsiadem z tabeli. I na ostatni idziemy do Piotrkowa Trybunalskiego. Także w tym sezonie zapewniliśmy kibicom emocje do samego końca. Jesteśmy drugą, pragnę tutaj podkreślić, jesteśmy drugą najmłodszą drużyną, 22,5 roku. No jest to coś niesamowitego. Już doświadczoną. I to naprawdę zaprocentuje w przyszłości.
No to na koniec, bo najbliższe spotkanie zagracie z mistrzyniami Polski w Lubinie, z tamtejszym Zagłębiem, ale wcześniej będą święta wielkanocne i zajączek się pojawi, nie tylko w wielkopolskich domach. Jakiś zajączek, taka informacja zajączkowa już dla kibiców, że pan niektóre CV-ki ewentualnych nabytków ogląda sobie?
Tak. Tych zajączków będą, trzy zajączki będą. Być może co do terminu ogłoszenia, to być może dwa zajączki będą przed świętami, jeden zajączek po świętach. No i czekamy na tego zająca w postaci trenera.
Pierwszy zajączek już jest, pozyskana przez gnieźnińską ekipę Nusza Fegic, rozgrywająca reprezentacji Słowenii, występująca ostatnio w drużynie z Aido Pszczyny. A my przeskakujemy do Ligi Centralnej. Dopiero w najbliższy piątek, Wielki Piątek, zagrają we własnej hali zawodniczkę Nei Piłki Ręcznej Poznań z Handball Warszawa, a w ten weekend odbyły się trzy mecze. Korona Kielce wygrała z Handbaltikiem Gdynia 22-15, Witamineo Jelenia Góra, ta ekipa przegrała z dziewiątką Legnica 26-27, a dziś w dzisiejszym meczu Galiczanka Lwów pokonała SPR Olkusz 27-22.
Męska Orlen Superliga w ten weekend nie grała, a to dlatego, że w Kalisz Arenie odbywał się turniej finałowy Pucharu Polski. W dzisiejszym meczu oto trofeum Kielczanie pokonali Wisłę Płock, zawodnicy Industrii Kielce, 27-24. W Lidze Centralnej w hali przy Newtona Grunwald Poznań podejmował Blachy Pruszyński Łódzką Anilanę, a na to spotkanie wbrał się Grzegorz Hałasik.
Rozległy się brawa w hali przy Newtona po meczu Grunwaldu Poznań z Anilaną Łódź, ale to spotkanie po walce przegrane przez Wojskowych 23-24. Do przerwy remis 12-12. Michał Tusz, trener Wojskowych. Wybitnie wam nie szło w drugiej połowie. Jak rywale odskoczyli na trzy bramki, to właściwie goniliście ich całą drugą połowę.
No, goniliśmy i dogoniliśmy, ale w międzyczasie broniliśmy i niestety te piłki za darmo im oddawaliśmy. I oni sobie gdzieś jeszcze prostsze akcje dorzucali. Proszę zauważyć, niski wynik. Bardzo dobrze się ustawialiśmy gdzieś w obronie na zespół gości. Zresztą oni na nas też. Mieliśmy problemy ze skutecznością, a jak już dochodziliśmy do czystych sytuacji stuprocentowych z kontry, to niestety zawodziliśmy.
No i też bramka z drużyny gości w paru sytuacjach was zatrzymał.
Zgadza się, no wydaje mi się, że też parę decyzji, chociaż no mówię, sędziowskich. Wszystko szło w stronę Łodzi. Piłki wracały do Łodzi, ale sami sobie gotowaliśmy ten los, bo naprawdę dochodziliśmy do czystych sytuacji sam na sam z bramkarzem plus karny i nie kończyliśmy tych sytuacji.
Przede wszystkim skuteczność brakowało chyba w pierwszej fazie drugiej połowy, bo wtedy rywale odskoczyli.
Zgadza się, no szatni i przed meczem założenia, żebyśmy nie rzucali ze środka, bo tam no to są dwumetrowcy, tak? Albo i więcej. A my się wybieramy, pierwsze sytuacje w drugiej połowie od razu ze środka. Ciężka rozmowa mnie czeka tutaj też, mówię, nagrodzę na pewno zespół za obronę, ale za atak jest słabo. Przede wszystkim te wybory, bo jak gdzieś piłkę sprowadziliśmy gdzieś na zewnątrz, no to radziliśmy sobie, tak? I gdzieś zdobywaliśmy bramki. A jak wybraliśmy się nawet mówię, Dawid Krzywicki, tak, największy nasz bombardier, no nie potrafił niestety takiego bloku przeskoczyć i to słabo wyglądało.
Szkoda, bo to sąsiad w tabeli.
No zgadza się, no zostało cztery kolejki, teraz jedziemy do zespołu z Piekar. Każdy mecz to jest na noże, no my musimy zagrać koncertowo całym zespołem, a nie jednostkami, bo mamy takich zawodników, że u nas muszą wszyscy zapalić, a sytuacja jest ciężka, no bo widzimy, co się dzieje w tabeli.
Grunwald przegrał, przypomnę, z Anilaną Łódź 23-24. Dobra informacja z Wągrowca. Tamtejsza Nielba pokonała KPR Żukowo 34-27. W pozostałych spotkaniach Pogoń Szczecin zremisowała z Padwą Zamość po 31 i w rzutach karnych lepsi goście z Zamościa. Natomiast AZS AWF Biała Podlaska wygrał z Olimpią Medex Piekary Śląskie 28-20.
Pierwsza Liga Piłkarzy Ręcznych. Dobra informacja dla kibiców KPR Sparty Oborniki, która wygrała wyjazdowy mecz w Kwidzynie z tamtejszym Usarem 38-33. W innych spotkaniach tej grupy Szczepionek Olsztyn przegrał z ZPRP Kwidzyn 26-30. Sambor Tczew uległ Warmii Olsztyn 26-30. Tytani Wejherowo pokonali Gdańskie Wybrzeże 47-38. KPR Gryfino przegrał z Jedynką Morok 27-39. A druga drużyna SMS ZPRP Płock pokonała Bodegę Grudziądz 39-32.
W grupie B Wolszniak Wolsztyn przegrał z AZS-em remisem Uniwersytetu Zielonogórskiego 24-29. W derbach regionu MKS Real Astromal Leszno pokonał Tęczę Folplast Kościan 31-28. Natomiast UKS Spartakus Bóg przegrał minimalnie z SPR-em Oborniki Śląskie 29-30. W pozostałych meczach Trójka Nowa Sól pokonała Żagiew Dzierżoniów 34-17, a Zew Świebodzin rozbił Orlika Brzeg 43-18.
I jeszcze szybciutko grupa C pierwszej ligi piłkarzy ręcznych. Start Konin niestety we własnej hali przegrał z Warszawianką i to bardzo wyraźnie 18-35. W innych meczach SPR Podlasie Nowe Piekuty ten zespół przegrał z Trójką Ostrołęka 26-29. Akademicy UW Warszawa przegrali z Orlętami z Woleń 33-34. MKS Wieluń uległ Pabiksowi Pabianice 30-33. Mazur Sierpce pokonała SMSZ PRP Płockie 36-28. A druga drużyna Orlenu Wisły Płock pokonała AZS UMCS Lublin 27-23.
Hokejowe Radio Poznań.
I jeszcze na hokejowe boiska zaglądamy. W ten weekend wybraliśmy dla Państwa mecz AZS-u Politechnika Poznańska z LKS-em Rogowo.
Zakończyło się spotkanie 9 kolejki. AZS Politechnika Poznańska pokonała LKS Rogowo 4-3.
Kolejne spotkanie Superligi Hokejistów na trawie na stadionie poznańskiej ABF. Ekipa z AZS Politechniki Poznańskiej pokonuje LKS Rokowo 4-3. Niełatwe spotkanie. Czy potwierdza tę opinię bramkarz drużyny zwycięskiej Mateusz Popiełkowski?
Niełatwe spotkanie tylko i wyłącznie na nasze życzenie. Gratulacje dla Rogowa, bo naprawdę czekali na swoje szanse i je bardzo dobrze wykorzystywali, a my zamiast spokojnie po pierwszej połowie prowadzić 3-4-0 i później tylko punktować przeciwnika, to nie wiem czemu chcieliśmy koniecznie, żeby do ostatnich minut były emocje.
1-2 przegrywaliście po pierwszych 30 minutach, za to fajne wejście w trzecią kwartę, szybko zdobyte gole, a później, jak powiedziałeś, chyba trochę na własne życzenie, znowu trochę nerwówki z tego do siebie, że dużo nacji.
Zdecydowanie tak. I z braku koncentracji, bo nie wiem, czemu w którymś momencie my myślimy, że ten mecz już sam się wygra. Że już nie trzeba biegać, że już, okej, przeciwnik leży na deskach, no to właśnie nad tym musimy pracować, żeby dobijać tego przeciwnika, jak jeszcze jest na deskach, bo jak widać, potrafi się podnieść i potrafi jeszcze nas zaskoczyć.
Dużo takich akcji ofensywnych, kłopoty z wykończeniem, ze skutecznością. Po niektórych zawodnikach było widać, ja wiem, że trudno oceniać tak na gorąco kolegów, ale nawet ogranych także reprezentacyjnie nie potrafili tych sytuacji wykorzystać.
Bywają takie dni, bywają takie mecze. Mam nadzieję, że to będą przypadki, a nie stanie się to regułą. Że będziemy dążyć cały czas do tego, żeby te sytuacje jednak wykorzystywać, no i żeby te wyniki były bardziej korzystne dla nas.
To taka dogłębna, dosyć smutna była analiza, ale są 3 punkty i chyba nareszcie się uśmiechnąłeś.
Jeżeli tak na to patrzeć, to tak. Z 3 punktów się zdecydowanie cieszymy, bo w tabeli jest bardzo mocny ścisk, a my chcemy dostać się do playoffów, także tak, to jest ten promyczek nadziei zdecydowanie.
AZS Politechnika Poznańska pokonała w Superlidze LKS Rogowo 4-3, a w pozostałych spotkaniach AZS AWF Poznań wygrał z LKS-em Gąsawa 5-2, Poznańska Warta wygrała ze Stellą Gniezno 4-2, a Pomorzanin Toruń w meczu na szczycie pokonał poznański Grunwald 2-1.
Oczywiście do wydarzeń ligowych, m.in. o żużlu, siatkówce, bieganiu półmaratońskim mówić będziemy w przerwie naszej transmisji, bo teraz pora najwyższa, by ponownie zająć się 28. kolejką piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Przypomnijmy, Krakowia przegrała ze Śląskiem Wrocławę 2-4. GKS Katowice pokonał Puszczę Niepołomice 3-1. Kielecka Korona zwyciężyła Łódzkie Widzew 2-1. Raków Częstochowa, lider tabeli, pokonał Radomiaka, mimo że przegrywał 0-1, ale wygrał wczoraj 2-1. I także 2-1 zwycięstwo Zagłębia Lubin z Górnikiem Zabrze. Pora trzymać kciuki za kolejorza, który za moment rozpocznie mecze w Lublinie. Z Motorem oczywiście, a na miejscu jest nasz sprawozdawca Grzegorz Hałasik, z którym za moment się połączymy. Emocje także na antenie Polskiego Radia Poznań w specjalnym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Jeśli chodzi o nasze składy, nic się nie zmieniło. Paweł Kretkowski audycję realizuje, w studiu pracują
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. I tak będzie do godziny 20 o 19.45. Planujemy dla Państwa koszykarski magazyn Rzuty za 3, a oczywiście za kilkanaście minut ponownie będziemy w Lublinie, gdzie na razie kapitalne wieści dla fanów kolejorza, bo Lech prowadzi z drużyną Motoru w wyjazdowym meczu 2-0. a my już usłyszeliśmy dżingiel żużlowy, a więc z Radiem Poznań na żużlowych torach. Pora zająć się zatem tą dyscypliną od sportu. Premierowa seria spotkań i zacznijmy od Ekstraligi, której niestety w tym sezonie nie mamy przedstawicieli z Wielkopolski. Za to kilka ciekawych spotkań. Włókniarz Częstochowa przegrał z GKM Grudziądz 39-51. Paluba z Zielona Góra przegrał wyraźnie z mistrzami Polski z Motoru Lublin 31-59. Na dzisiaj zaplanowane dwa spotkania, między innymi mecz w Rybniku. Impro Row Rybnik jeździ ze Stalą Gorzów i na razie Rybniczanie prowadzą w tym spotkaniu. O 19.30 mecz Presy Grupy Deweloperskiej Toruń z petardem Spartą Wrocław. Metal Kass drugiej Ekstralice. Łódzki Orzeł przegrał z Polonią Bydgoszcz już wczoraj 35-55. Także wczoraj ciekawy mecz w Rzeszowie. Mecz na remis. Stal Rzeszów kontra Hunters PSZ Poznań 45-45. Co działo się w Metal Kass Speedway drugiej Ekstralidze dzisiaj? Drużyna Munfin Malesy Ostrów Wielkopolski na własnym torze przegrała niestety z Wilkami Krosno 43-47. Za to popis jazdy i właściwie trochę zdemolowana ekipa Tarnowskiej Unii na stadionie Alfreda Smoczyka w Lesznie. Fogo Unia zwyciężyła z Jaskółkami z Tarnowa 63-26. Jeśli chodzi o Krajową Ligę Żużlową, przed momentem zakończone spotkanie w Opolu. Tam Ultrapur Start wygrał z kolejarzem 46-44. W innym meczu dzisiejszym o 15 rozgrywanym Gdańskie Wybrzeże pokonało Landshut Devils 47-43, a drużyna Pro Energy Polonii Piła jeździła na Łotwie z Lokomotywem Dyneburg i Pilanie ten mecz przegrali 42-47. A propos ekipy z Piły, to jak słyszeliśmy od tego sezonu, przed kilku dni to informacja, że poloniści jeździć będą i jeżdżą już pod szyldem Pro Energy Polonia, więc zyskali sponsora tytularnego. Jak wygląda inne finansowanie tego klubu z ulicy Bydgoskiej z Piły? Posłuchajmy rozmowy Marka Wolskiego z prezesem polonistów Dariuszem Pućką.
Duża dotacja z budżetu Piły, około 700 tysięcy złotych. Jak wygląda budżet klubu na ten rozpoczynający się sezon?
Bardzo dziękujemy za tą dotację. Będziemy starali się promować miasto jak najbardziej, jak najmocniej umiemy i jak najbardziej będziemy się starać. No, budżet takiego klubu na tym poziomie rozgrywkowym jest niemały. Jest około 4 milionów złotych, żebyśmy w dobrej formie sportowej go przejechali. Także dużo jeszcze mamy do tego budżetu do wypracowania.
A czy są takie problemy, które jeszcze zaprzątają głowę prezesa Pilskiej Polonii lub czego chętnie uniknąłby pan w tym sezonie?
Oczywiście sprawy organizacyjno-budżetowe są cały czas wyzwaniem. Poprzedni sezon był dla nas, można powiedzieć, no, bardzo trudny. My chyba wszystkie możliwe, że tak powiem, nieprzyjazne skojarzenia losu nas spotkały. Począwszy od huraganów, które tutaj nawiedziły nas na meczu w Pile, po zamknięcie stadionu i konieczność jeżdżenia meczów poza Piłą, wycofanie się sponsora strategicznego tuż przed rozgrywkami, a także nieprzyjazne pogody, które nas dotknęły i przekładane mecze, które były w poprzednim sezonie, głównie w Tarnowie i w Opolu.
Myślę, że kibice mają nadzieję, że limit takich właśnie negatywnych zdarzeń już został wyczerpany.
No, szczerze mówiąc, my też mamy taką nadzieję. Chciałbym w tym miejscu podziękować i władzom miasta, i sponsorom, no i kibicom, którzy wspierali nas bardzo w tym trudnym czasie. Naprawdę mieliśmy wiele fajnych odruchów serca i pomocy ze strony i sponsorów, władz miasta, ale także poszczególnych kibiców, którzy naprawdę wczuli się w trudną sytuację klubu i robili różne fajne akcje. Zdarzało się, że ufundowali zawodnikom i metanol. Zdarzało się, że ufundowali jakieś inne rzeczy. Bardzo wszystkim zależy, żeby klub przetrwał i przetrwał ten trudny czas. I miałem nadzieję, że te najgorsze chwile mamy już za sobą i tym wszystkim, którzy pomagali. A szczególnie tutaj chciałem jeszcze podziękować pracownikom klubu, tym, którzy najciężej pracują przygotowując tor, bo Często jest tak, że kibic nie ma często takiej wiedzy, wizji, ilu pracowników klubu musi przygotowywać treningi przed meczami, wszystko ubrać stadion, przygotować tor. Jest to praca dziesiątek ludzi i za to im bardzo serdecznie tutaj dziękuję.
Na Rybek Żużlowy w Pile ma się dobrze, rozwija się?
No, wydaje nam się, że jesteśmy bardzo fajnie rozkręceni, jeżeli chodzi o ten narybek. Mamy w tej chwili kolejkę oczekujących do naszej akademii. Niestety warunki infrastrukturalno-finansowe nie pozwalają nam na to, żeby ilościowo się rozwijać, dlatego staramy się bardzo jakościowo podchodzić do tematu. No i mamy około 20 dzieci, są też dziewczynki, młodzi chłopcy, pracują ciężko, uczą się angielskiego, pracują w warsztacie, przygotowują się fizycznie na treningach personalnych. No, pracują ciężko, żeby zdobywać kolejne szczeble, jeżdżą na pitbajkach, zdają licencje i fajnie się to wszystko rozwija. Mamy nadzieję, że wkrótce pierwsi adepci zasilą drużyny młodzieżowe.
Czego się życzy na początku sezonu?
My byśmy chcieli bezkolizyjnie ten sezon przejechać, dotrwać na dobrej pozycji, powalczyć o jak najwyższe cele i żeby stadion się zapełniał i kibice byli zadowoleni ze swojej drużyny.
Radio Poznań pod siatką.
Kibice siatkówki, zanim będą emocje reprezentacyjne, emocjonują się finiszem w ligach zawodowych. W kobiecej Tauron Lidze, z którą już pożegnała się wielkopolska ekipa Energii MKS-u Kalisz, także ekscytujące półfinały z udziałem wielu światowej klasy graczy w Plus Lidze. Jeszcze to wszystko poprzetykane finałowym turniejem o Puchar Polski. Nad tym wszystkim trzeba zapanować. Polska Liga Siatkówki, koordynator rozgrywek pan Paweł Ignatowicz. Proszę powiedzieć, ten sezon dobiega końca, ale jeszcze o takim pełnym oddechu mowy być nie może.
Do połowy maja w zasadzie, dopiero po zamknięciu wszystkich trzech grup rozrywkowych, będziemy mogli powiedzieć o tym, że zamykamy, kończymy, klasyfikujemy drużyny odpowiednio. A co dalej będzie się działo? To już będą decydowali zwierzchnicy, Rada Nadzorcza Ligi i zarząd.
I żeby nad tym wszystkim zapanować, to jest ogromna liczba meczów i tak nie do końca jest tutaj liczba meczów dookreślona, bo w fazie play-off nie wiemy, ile tych spotkań będzie. To są ogromne wyzwania, wyznaczania arbitrów, komisarzy poszczególnych spotkań. Później chyba dużo takiej też papierkowej, choć pewnie już teraz technologia pomaga roboty, żeby to wszystko miało także takie prawne, formalne podstawy.
W skali sezonu to jest ponad 700 spotkań. Z każdego spotkania ogrom dokumentów w wersji papierowej, ogrom dokumentów w wersji elektronicznej. Oczywiście na każdy mecz trzeba wyznaczyć sędziów, komisarzy, protokolantów, ekipy challenge'owe, tak? Uzgodnić to wszystko z telewizją, jeżeli chodzi o mecze telewizyjne, bo jak wiemy, w Plus Lidze mamy wszystkie mecze telewizyjne. W Tauron Lidze mamy albo mecze telewizyjne, albo mecze internetowe. W pierwszej lidze mamy z każdej kolejki jeden mecz telewizyjny. To też trzeba wszystko uzgodnić, zaplanować. Pracy jest ogrom. Tak naprawdę my w tej chwili, jak zakończymy rozgrywki w maju, to w zasadzie od połowy czerwca zaczniemy przygotowania do nowego sezonu, który się dopiero w październiku rozpocznie. No ale takie to jest życie.
Później będzie ten czas dla narodowych reprezentacji Polski. Tak już spoglądając właśnie z tej perspektywy organizatorskiej, zawsze siatkówka, chyba słusznie jest tak awangardowo wskazywana jako no ta szpica, jeśli chodzi o działania marketingowe, porozumienie z partnerem telewizyjnym, o którym pan wspominał. I to właściwie chyba jest podtrzymywane, a nawet rozwijane, można powiedzieć?
Zdecydowanie tak, bo my w tej chwili już jesteśmy na etapie uzgodnień. W przyszłym sezonie, jeżeli chodzi o rozgrywki żeńskie, będziemy mieli 5 transmisji telewizyjnych z jednej kolejki. Pracujemy nad tym, żeby pokazać trochę w innym świetle rozgrywki pierwszej ligi, żeby były trochę inne niż te rozgrywki pierwszej plus ligi, czyli ekstraklasy mężczyzn. Pomysłów jest sporo, natomiast jakby ogrom tych działań powoduje, że wszystko musimy robić pomału, małymi kroczkami.
To jest też kwestia przekonywania klubów, że to działa dla takiego, powiem trochę górnolotnie, wspólnego dobra, że ten produkt, używając twardego języka marketingowego, ma stawać się coraz lepszy, nawet jeśli chodzi o te rozgrywki, nie wiem, pierwszoligowe?
Zdecydowanie tak. To widać nawet po frekwencji, co ma wielkie przełożenie później na kadrę narodową, bo jeżeli w tym roku przekroczymy 600 tysięcy widzów na trybunach w rozgrywkach plus ligi i obserwujemy od 10 lat corocznie wzrost, co potem przekłada się również na reprezentację. Dzisiaj wiemy, wiemy, że w finale Ligi Narodów Kobiet, które będą organizowane w Łodzi, praktycznie biorąc już biletów nie ma. Na turniej kontynentalny Ligi Narodów w Gdańsku mężczyzn też tam już w zasadzie końcówka. To pokazuje, że jest zapotrzebowanie, ludzie chcą chodzić na siatkówkę, ludzie się tym interesują, a kluby widzą, że zainteresowanie ma duże przełożenie później na również budżety, a co za tym idzie na odpowiedniej jakości zawodników i zawodniczki, które w tych klubach występują.
Z pewnym smutkiem jednak zapytać o jedną rzecz. Szkoda, że tym wszystkim mało wielkopolskich wydarzeń.
No zdecydowanie tak, natomiast no, pamiętamy, że Wielkopolska swego czasu też była królową głównie w żeńskich rozgrywkach zawodowych, bo mieliśmy i Piłę, mieliśmy i Poznań, mieliśmy i Kalisz. Tak zauważyliśmy, jak patrzymy na mapę Polski, to bardzo duże przesunięcie jest na wschód w tej chwili, głównie siatkówki męskiej. Czym to jest spowodowane, trudno powiedzieć, natomiast te kluby, które od lat biorą udział w rozgrywkach i mężczyzn, i kobiet na poziomie ekstraklasy i powiedzmy pierwszej ligi, to centrum jest jakby cały czas przez te same drużyny, kluby okupowane.
A kończąc kwestię ligową siatkarską, to warto zajrzeć do tego, co działo się w Krakowie w ten weekend turniej finałowy Pucharu Polski. No i ciekawa informacja jest taka, że po 15 latach wreszcie siatkarze Jastrzębskiego Węgla to trofeum wygrali. W finałowym spotkaniu dziś pokonali Wartę Zawiercie 3-1. Zakończył się także drugi mecz finału play-off pierwszej ligi siatkarek. W tym finale drużyna KS-u Piła gra z losem Nowy Dwór Mazowiecki. Wczorajsze spotkanie Pilanki rozpoczęły znakomicie. Pierwszego seta wygrały 25-19, ale trzy kolejne partie padły żupem zawodniczek z Nowego Dworu Mazowieckiego, kolejno do 20, 16 i 23. No i dzisiaj kontynuacja tej dobrej serii i fatalnej ze strony Piły. Gładka porażka Pilanek 0-3 w kolejnych partiach do 11, 23 i 18. W rywalizacji do trzech wygranych zawodniczki z Nowego Dworu Mazowieckiego prowadzą już zatem 2-0, ale uwaga, trzecie spotkanie dopiero 26 kwietnia w Pile. Rywalizacja zatem przenosi się do Piły. Playoffy trwają także w drugiej lidze siatkarzy. Tutaj bardzo zacięty mecz, dwumecz pomiędzy SPS-em Kargil Słupca a Wilkami Wilczyn. W ubiegłym tygodniu mecze w Wilczynie. Po tych dwóch spotkaniach był remis 1-1. Teraz rywalizacja przeniosła się do Słupcy i wczorajsze spotkanie SPS wygrał 3-2. Trwa mecz numer 4. Zacięta rywalizacja także w meczach Volley Team Żychlin z Eneą Energetykiem Poznań. Tam po ubiegłotygodniowych zmaganiach był remis 1-1. Wczorajsze spotkanie Energetyk wygrał gładko 3-0. Trwa mecz numer 4.
Mini magazyny piłkarski Wielkopolskie Gole. To jeszcze a propos tych ligowych wydarzeń. Już po zakończeniu transmisji drugiej połowy meczu Motor Lublin Lech Poznań będzie także o 17:00 odsłonie poznańskiego półmaratonu biegu Jońca. Zajrzymy także i porozmawiamy o młodzieżowej piłce ręcznej, ale teraz czym prędzej powracamy do Lublina. 28 kolejka spotkań. Do przerwy kolejarz prowadzi z tamtejszym motorem 2-0. Głos ponownie oddajemy Grzegorzowi Hałasikowi.
Olbrzymie emocje w meczu kolejorza z motorem Lublin i ostatecznie chyba tak tu trzeba określić szczęśliwe zwycięstwo kolejorza. Bardzo dobra pierwsza połowa i bardzo zła druga. Ostatecznie Lech wygrał w Lublinie z motorem 2-1 w spotkaniu, które przed chwilą dla Państwa transmitowaliśmy. A w tych pozostałych spotkaniach 28 kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, które już za nami, Krakowia przegrała ze Śląskiem Wrocław 2-4. GKS Katowice wygrał z Puszczą Niepołomice 3-1. Korona Kielce pokonała Łódzki Widzew 2-1. Piast Gliwice dzisiaj wygrał z Pogonią Szczecin 2-1. Raków Częstochowa pokonał Radomiaka Radom 2-1. Podobnie jak Zagłębie Lubin, które także 2-1 wygrało z Górnikiem Zabrze. Dziś jeszcze mecz Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok. Jutro na zamknięcie tej serii gier Lechia Gdańsk zagra z Mielecką Stalą. Jak to wygląda w tabeli piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy? Na razie na prowadzeniu Raków Częstochowa 59 punktów, 3 punkty przewagi nad poznańskim Lechem, 52 punkty ma Jagiellonia, która przecież jeszcze dzisiaj zagra z warszawską Legią. Na ostatnim miejscu w tabeli z dorobkiem 24 punktów Gdańska Lechia.
Teraz już 28 kolejka piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. Tam wielkopolski jedynak broniący się przed spadkiem. No nie ma co ukrywać. Poznańska Warta, która w piątek na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim podejmowała Górnika Łęczna i niestety po raz kolejny warciarze przegrali. Tym razem 0-2. Bramki w tym meczu zdobywali Damian Warchoł w 26 minucie i Jonathan Sekundę Amo w 61. Warta Poznań, Górnik Łęczna 0-2. Posłuchajmy trenera Zielonych, Ryszarda Tarasiewicza.
Wydaje mi się, że doświadczamy, nie jest to usprawiedliwienie, ale my nie jesteśmy zespołem, który jest o 2-3 klasy lepszy od tych zespołów, z którymi żeśmy do tej pory grali. I dzisiaj to się znowu powtórzyło. W Szczawankach akurat wyszedłem z mojej strefy. Uważam, że zawodnik z Górnika Łęczna był na pozycji spalonej. Była wyrysowana linia. Uważam, że tej linii w minutę się nie rysuje. Dowiadywaliśmy się jeszcze i kamerzysta z telewizji mówił, że się troszeczkę spóźnił z kamerą, także obrazu kompletnie nie było klarownego. To jest jedna rzecz. Druga, trafiliśmy na przeciwników, którzy naprawdę byli bardzo dobrze dysponowani pod względem technicznym i motorycznym. Nie mogę mieć zarzutu do mojego zespołu. Prawdopodobnie brakuje nam pierwszemu szczelionkę, co dzisiaj mieliśmy okazję ku temu. Nie udało się. Mamy następne mecze. Ja naprawdę optymistycznie patrzę na dalszą część sezonu i absolutnie nie są to słowa rzucone na wiatr. Dobrze, że mamy teraz prawie 10 dni przerwy do następnego meczu. Zostało chyba 6 meczów jeszcze i będziemy wszystko robić, żeby grać jeszcze z większą, powiedziałbym, wiarą i spokojem, szczególnie w tych sytuacjach w ofensywie, bo nieraz trochę za szybko podejmujemy decyzje w nieodpowiednim momencie. Nieraz one też wynikają z tego, że po prostu przeciwnik ma trochę więcej umiejętności.
A punkty niestety uciekają. Przypomnijmy, Warta Górnik Łęczna 0-2. W innych zakończonych meczach tej kolejki pierwszoligowców Ruch Chorzów przegrał ze Stalą Stalowa Wola 1-3. Wisła Płock pokonała Łódzki Klub Sportowy 3-0. Pogoń Siedlce zwyciężyła Znicza Pruszków 2-1. Odra Opole przegrała z Wisłą Kraków 1-2. Probryk Głogów zremisował z Arką Gdynia 2-2. Mecz Kotwice Kołobrzeg z Miedzią Legnica zaczął się o godzinie 19:00. I na razie w tym spotkaniu jest remis 0-0.
W drugiej lidze jedyny wielkopolski zespół to KKS 1925 Kalisz. Wczoraj Kaliszanie na własnym stadionie przegrali z Resowią z Rzeszowa 0-2. A w pozostałych spotkaniach tej 26. kolejki Polonia Bytom wygrała ze Skrą Częstochowa 5-3. Świt Szczecin przegrał z Wisłą Puławy 2-4. Podbeskidzie Bielsko-Biała zremisowało z Chojniczanką Chojnice 1-1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki pokonała Zagłębie Sosnowiec 3-2. Olimpia Elbląg zremisowała z Olimpią Grudziądz 1-1. Hutnik Kraków zremisował z Rekordem Bielsko-Biała także 1-1, a rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego przegrały z rezerwami Zagłębia Lubin 0-3.
Teraz grupa druga piłkarskiej trzeciej ligi. Tutaj bardzo dużo drużyn z Wielkopolski. 25. kolejka spotkań. Liderem po tej kolejce pozostali piłkarze Sokoła Kleczew, którzy zremisowali tym razem i to na własnym boisku z Flotą Świnoujście 0-0. Rozpędzona coraz bardziej i drużyna Polonii Środa Wielkopolska, która zwyciężyła Kartuzję na własnym placu 4-1. Unia Swarzędz, kolejny remis tej drużyny na własnym obiekcie, tym razem z rezerwami Pogoni Szczecin 1-1. Notecie Czarnków przegrała z Gdańską Gadanią 0-3. Brawa dla piłkarzy Pogoni Nowe Skalmierzyce, którzy wygrali wyjazdowy mecz z Winetą Wolin 4-2. Nie udała się wyprawa do Niechorza na mecz z Wybrzeżem Rewalskim Rewal. Piłkarzom Beniamin Kotwice Kurnik, którzy przegrali tamto spotkanie 0-2. W innych meczach już bez udziału Wielkopolan Zawisza Bydgoszcz przegrał z Błękitnymi Stargard 0-4. W Da Świecie zremisowała z Elaną Toruń 1-1.
W czwartej lidze w grupie wielkopolskiej 24. kolejka, oto komplet wyników. Centro Ostrów Wielkopolski zremisowała z Nielbą Wągrowiec 1-1. Wiktoria Września zremisowała z LKS-em Gołuchów 2-2. Polonia Leszno wygrała z Piastem Kobielnica 2-1. LKS Ślesin przegrał z Wartą Śrem 0-2. Lipno Stęszew uległo Mieszkowi Gniezno 0-3. Huragan Pobiedziska wygrał z Ostrowią z Ostrowa Wielkopolskiego 2-0. Polonia Chodzież przegrała z Obrą Kościan 0-2. Wiara Lecha Poznań przegrała z Jarotą Jarocin aż 1-5. Natomiast Polonia Golina wygrała z Koroną Piaski 3-1.
Liderem oczywiście mimo tej bolesnej porażki z Mieszkiem Gniezno piłkarze Lipna Stęszew. A w piątej lidze piłkarskiej w grupie pierwszej 21. kolejka meczów. Iskra Szydłowo wygrała z Pogonią Obrzenica 3-0. Także 3-0 KP Piła pokonał Lubuszanina Trzcianka. I również 3-0 w dzisiejszym meczu Płomienia Przeprostynia z Kłosem Gałowo. Zamek Gołańcz zremisował z Wartą Międzychód 1-1. Sokół Szemocin pokonał Sokoła Pniewy 1-0. Nasza dyskowolia Grodzisk Wielkopolski zwyciężyła Koronę Stróżewo 2-0. Kłos Budzyń wygrał z Orkanem Chorzemin 3-1. A Sparta Szemotuły przegrała ze Spartą Oborniki 0-1. 1-2.
W grupie drugiej, piątej ligi Polonus Kazimierz Biskupi przegrał z Olimpią Koło 0-4. Zjednoczeni Trzemeszno wygrali z GKS-em Dopiewo 4-0. Meblosz Swarzędz pokonał Polanina Strzałkowy 5-2. Tarnowia Tarnowo Podgórne zremisowała z UKS-em Śrem 3-3. Kłos Zaniemyśl wygrał z liderem Swarzędz 4-1. Wełna Skoki ograła Awie Kamionki 2-1. A rezerwy Polonii Środa Wielkopolska wygrały z Lechią Kostrzyn 2-1. Dziś o 20:10 mecz Przemysława Poznań z Górnikiem Konin.
Jesteśmy już podczas meczów 21. kolejki grupy trzeciej futbolowej piątej ligi w naszym regionie. Oto wyniki. Rezerwy KKS-u Kalisz zremisowały dzisiaj z Rabią Rawicz 3-3. Polonia 1908 Marcinki Kępno wygrała z GKS Jaraczewo 2-1. Krobianka Krobia pokonała Orła Kawęczyn 1-0. KKS Jankowy przegrał z Zawiszą Łęka Opatowska 0-2. Piast Czekanów pokonał Astrę Krotoszyn 3-1. Dąbrowczanka Pępowo 2-8 przegrała z Zewką Kobyla Góra. LZS Cielcza pokonał Wisłę Borek Wielkopolski 3-1. A Wiktoria Ostrzeszów przegrała z Kanią Gosteń 0-2.
Orlen pierwszej lidze kobiet w derbowym spotkaniu LZS Stare Oborzyska przegrały z Lechem UAM Poznań 0-3. Od 18:00 trwa wyjazdowe starcie Medyka Konin we Wrocławiu z tamtejszą Ślęzą. Natomiast w meczach, które już za nami, KKP Bydgoszcz zremisował ze Sportową Czwórką Radą 1-1. Bielawianka Bielawa przegrała z UJ-em Kraków 0-8, a Polonia Środa Wielkopolska pokonała Trójkę Staszkówkę Jelna 1-0.
Jeszcze bardzo dobra informacja, jeśli chodzi o Fogo Futsal Ekstraklasę. Nie było w ten weekend normalnej kolejnej serii meczów, ale za to odbył się zaległy mecz 26. kolejki. To dzisiaj w Rudzie Śląskiej tamtejsza gwiazda podejmowała ekipę Red Dragon Sepniewy, broniący się z uporem przed spadkiem z elity piłkarze Sepniewy. Tym razem spisali się znakomicie, wygrali wyjazdowy mecz z gwiazdą Ruda Śląska 4-2, 3 trafienia Kosteckiego, 1 gola zaliczył Tubał i Red Dragonsi wygrali 4-2.
W sportowym rytmie.
Ponad 12 tysięcy osób ukończyło dzisiejszy 17. PKO Poznań półmaraton. To absolutny rekord frekwencji, pobicie tego rekordu z 2016 roku. Dziś z najlepszymi biegaczami na mecie rozmawiał Wojciech Bernard.
W sumie liczyłem na lepszy występ, aczkolwiek od 9 kilometra już pacemaker nie trzymał, nawet ten 9 kilometr był najwolniejszy, więc zdecydowałem się wyjść. Myślałem, że będzie bezwiecznie. To się trochę zmieniło na trasie, no ale jakby na to nie mam wpływu, starałem się jak najszybciej pobiec. No wyszło godzina 5 z małym układem, także tyle, trzeba się cieszyć z tego, co wyszło i jestem zadowolony. Trasa jest dobra. Jeżeli tutaj faktycznie uda się tak trafić, a na to nie macie wpływu bezwiecznych warunków, to uważam, że można bardzo dobre wyniki nabiegać. No selektywny jest na pewno ostatni podbieg. Ostatnie te 500 metrów mocno wchodzi w nogi, więc mięśniowo myślę, że trzeba też na pewno być dobrze przygotowany, żeby jak najmniej stracić. Atmosfera była naprawdę wybitna. Dawno się nie spotkałem na biegu w Polsce. Bardzo dużo ludzi, bardzo życzliwy komentarz i doping, także naprawdę szapoba, szacuję.
Naprawdę, bo nie myślałem, co będzie pierwsza. To 100% myślałem, tak jakby było w pierwszej czwórki, byłoby super. A tak wygrało, to ja bardzo zadowolona. Trasa w ogóle jest super, naprawdę szybka, bo pierwsza połowa troszkę z górki, ale ostatnia dwójka tak troszkę ciężko było. Ale tak w ogóle super. I super pogoda dzisiaj. Tygodnie był taki chłodny i zimny, a dzisiaj to tak ciepło, ale naprawdę nie przeszkadzało. Było mnie tak normalnie, była woda, to spoko, nie było spoko.
Dziękuję. kibicom, no niesamowity doping. Przywitali mnie tak niesamowicie na tej mecie, że mimo bólu i cierpienia biegłam tutaj z wielkim uśmiechem, z radością. No jeżeli chodzi o sam czas, no jest to słaby czas, no nie jestem w ogóle z niego zadowolona, ale no czasem są takie biegi potrzebne, no cóż, przyjmuję to na klatę i walczę dalej. No nie jest źle, jestem pierwszą Polką na 14 tysięcy ludzi, także no jest niesamowita radość, no zawsze to cieszy. Ale wiadomo, ja jestem bardzo ambitna, chciałabym szybciej, chciałabym tutaj biec na tą godzinę 11 i gdybym wtedy zajęła nawet dalsze miejsce, byłabym naprawdę szczęśliwa. Wiedzieliśmy już na starcie, że będzie ciepło, także chyba nikogo to nie zaskoczyło. No najgorszy problem jest przejście, bo jeszcze parę dni temu, nie wiem, no w piątek ja w Kielcach robiłam wybieganie, było może 6 stopni. Z dnia na dzień się podniosła temperatura, no i to jest ciężkie dla organizmu, wiadomo, nie każdy tak samo reaguje, no ale nie można zganiać wszystkiego na pogodę, każdy miał takie same warunki.
Tak orzekła czwarta na mecie najlepsza z reprezentantek Polski w tym półmaratonie, Sabina Jarząbek. A bardzo interesujące młodzieżowe bieganie odbyło się także na początku tego weekendu na poznańskim Piątkowie.
Jak co roku przy Zespole Szkół Zakonu PR-ów na poznańskim Piątkowie w okolicach połowy kwietnia bieg imienia ojca Józefa Jońca. 13. edycja tego biegu. Jedna z organizatorek, pani Grażyna Gulczyńska.
W tym roku notujemy jakby kolejny rekord, nowy rekord po-covidowy, bo COVID niestety trochę zatrzymał tą frekwencję. W tym roku mamy ponad 1100 zawodników zgłoszonych. Myślę, że większość ukończy bieg, że większość się zgłosiła. 14 biegów dzisiaj w różnych kategoriach wiekowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
No właśnie, to dzieci są z okolicznych szkół, tylko z Poznania, może z całego regionu. Skąd oni się tutaj zjechali?
Dzieci są w bardzo dużej ilości z naszej szkoły. Ale oczywiście są i z Poznania, i z Wielkopolski, ale także z innych, nawet bardzo odległych regionów Polski, bo są i zawodnicy z Krakowa, z Łowicza, z Elbląga. Także cała Polska spotyka się na osiedlu Sobieskiego w Poznaniu i biega. Myślę, że już ta impreza, ten bieg ma swoją markę i przyciąga wielu. Jest wiele grup, wiele reprezentacji, drużyn szkolnych, które przyjeżdżają tutaj od wielu lat regularnie i zawsze pytają, kiedy następna edycja. Są to grupy związane z zakonem PR-ów. To jest sieć szkół PR-skich w Polsce, ale też grupy, które tworzą kluby sportowe, grupy działające przy parafiach, również są aktywni, zajmują się sportem i przyjeżdżają do nas i biegają razem z nami.
Komu dziękować? Dziękujemy.
Michał Ajdas z CW Twice.
Maźwa Julian z Poznania.
Ja właśnie Koper również z Poznania.
Jan Augustyn również z Poznania.
A to dobra chłopaki, 2 kilometry za wami. To było zupełnie spontaniczne, czy jednak jakieś tam przygotowania do tego biegu były?
Nie, to był pełny spontan ode mnie.
No ja powiem coś takiego, no ja raz biegałem na długi dystans, ale biegałem z profesjonalistami, więc to nie było takie łatwe, chciałem się znowu sprawdzić. Totalnie spontaniczność taka była i no tak to wyszło po prostu. Przyszedłem i po prostu pobiegłem.
Były przygotowania?
Również zupełnie spontaniczna decyzja.
U mnie też spontan, ale zazwyczaj jedam na krótkie dystanse, zazwyczaj takie 100 metrów, więc to było dla mnie coś nowego. Mamy taką, uważam, że jesteśmy dosyć aktywną klasą i zwłaszcza tutaj nasi koledzy.
Jak z czasów? Jesteście zadowoleni z tego, co udało się osiągnąć?
Ja jestem zadowolony bardzo.
Mi się zdaje, że ja też, coś koło 9 minut było chyba.
Tak, dobry czas był.
No mi się na przykład zdaje, że to jest taka coś, że jak jest okazja, to po prostu można przyjść. Jest organizowane, no to właśnie po to, żeby przychodzić, no i co? No i na spontanie właśnie przyszliśmy, tak.
Trasa była dość wymagająca, ale też bardzo ciekawa, taka niepowtarzająca się.
To jeszcze na koniec dopytam, bo tak sobie myślę, że chyba nie ma lepszego i bardziej pełnego oddania hołdu ojcu Józefowi Jońcy niż właśnie poprzez zawody sportowe, bo on przecież sport traktował absolutnie wyjątkowo.
Tak, ojciec Józef Joniec rozwinął, wymyślił i rozwijał ruch parafiadowy i do dzisiaj odbywają się w Warszawie międzynarodowe parafiady dzieci i młodzieży, gdzie właśnie ten sport jest takim bardzo ważnym punktem tej imprezy. Uaktywniał dzieci i młodzież w sporcie, ale też przez kulturę i przez wiarę.
Młodzi ludzie biegali na poznańskim Piątkowie, a młodzi ludzie grali także w piłkę ręczną w Wirach Podpoznańskich w gminie Komorniki w ciekawym turnieju organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy.
Można powiedzieć, że to było święto młodzieżowej piłki ręcznej w sali w Wirach, finał Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, czyli można powiedzieć Mistrzostwo Województwa w piłce ręcznej dla chłopaków z podstawówek. Najlepsza leszczyńska 13, pani Małgorzata Kałużna, trenerka zespołu. Zdominowaliście te rozgrywki.
Może tak to
to wyglądało, ale wymagało to dużej, dużej pracy całego zespołu i z tego jestem najbardziej dumna, tak, że cały zespół zapracował na ten sukces i dzisiaj możemy razem się cieszyć z tego pierwszego miejsca.
Jak się prowadzi chłopaków?
Mnie bardzo dobrze. Mam z tego wielką satysfakcję. Robię już to od wielu lat, także mnie się pracuje bardzo dobrze z chłopcami i oby tak dalej.
W Wielkopolsce wygrane wszystkie mecze, no ale teraz trzeba pojechać na finał ogólnopolski.
Wiemy, że jedziemy do Piotrkowa Trybunalskiego w czerwcu. No plany mamy takie, żeby wygrać tam jak najwięcej meczy. No i będziemy się ciężko do tego przygotowywać.
Leszczyńska trzynastka to jest taka, można powiedzieć, młodzieżowa szkoła Realu Astromalu Leszno, czyli zespołu, który znany jest z pierwszej ligi szczypiornistów. Prezesem, trenerem tego klubu jest Maciej Wierucki. Solidna drabinka szkoleniowa z tradycjami.
No tak, to już się zaczęło ponad 20 lat temu. Zaczynał to pan Ryszard Kmiecik. To ja byłem w pierwszej klasie sportowej i od tamtego czasu cały czas to utrzymujemy. Chodzi o to, żeby budować piramidę od samego dołu i zależy nam na tym, żeby chociaż jeden chłopak po wieku juniora dołączał do zespołu seniorskiego i to się dzieje. I myślę, że tej drogi będziemy się trzymać.
Pierwszoligowy zespół Realu Astromalu Leszno oparty jest na wychowankach, na chłopakach wyszkolonych w Lesznie, zebranych z okolicy.
Tak chcieliśmy pracować, tak pracujemy i tak będziemy pracować, bo wydaje mi się, że ta praca, którą my wykonujemy w domu u siebie, jest doceniana i no i myślę, że to jest z perspektywy budowy zespołu i takiego zabezpieczenia się przed przyszłością, to jest dobre rozwiązanie.
Jest też perspektywa dla tych wszystkich chłopaków, którzy chociażby grali tutaj w Wirach, bo oni wiedzą, że jak będą pracować, jak będą przychodzić na treningi, jak będzie im się chciało, to oni w tej pierwszej lidze pewnie zagrają.
U nas wielu chłopaków odchodzi do innych klubów, do SMS-ów, do Kielc, do Płocka, więc mamy swoich wychowanków w Polsce i chcieć to móc.
Ten finał w Piotrkowie Trybunalskim, pani trener, to też będzie na pewno wydarzenie.
Nie tylko my jedziemy na ten finał, bo tutaj drużyna właśnie pana Macieja Wieruckiego w klasach szóstych również wygrała Mistrzostwo Wielkopolski, więc mamy w chłopakach, w szkołach podstawowych dwa finały w Piotrkowie, no i wiążemy z tym duże nadzieje.
Duże szczepiorniackie emocje w Wirach w gminie Komorniki, duże emocje także na antenie Radia Poznań. Co prawda następne wydanie audycji w Sportowym Rytmie dopiero 27 kwietnia, bo 20 jest niedziela wielkanocna i my też troszkę odpoczniemy, ale za to oferujemy Państwu wielkanocny poniedziałek, piłkarskie wielkie emocje meczu Lecha kontra Krakowia. Od 19.15 będzie już specjalne studio plenerowe przy stadionie, od 20.15 transmisja meczu Lecha z Pasami, a później, uwaga, będzie także do 23.00 pomeczowe studio. To wszystko wielkanocny poniedziałek, warto już teraz się nastawić. A co warto jeszcze w tym tygodniu? O 19.15 we wtorek Sportowa Arena, tym razem uwaga o kobiecej piłce nożnej i walczącej o awans do Ekstraligi ekipie Lecha UM Poznań, koordynator kobiecego futbolu na Bułgarskiej Tomasz Mędry i znakomita trenerka Alicja Zając będą naszymi gośćmi. Ale wciąż mamy w kalendarzu 13 dzień kwietnia i powoli będziemy kończyć tę audycję w Sportowym Rytmie.
W tej kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy w dzisiejszych niedzielnych spotkaniach Piast Gliwice wygrał z Pogonią Szczecin 2-1, ale co najważniejsze z wielkopolskiego punktu widzenia, Lejosz wygrał w Lublinie z Motorem także 2-1. W drugim meczu finału play-off pierwszej ligi siatkarek KS Piła przegrał z Losem Nowy Dwór Mazowiecki 0-3. W Metalka z drugiej Ekstralidze Munfin Malesa Ostrów przegrała z Wilkami Krosno 43-47. W Lesznie miejscowa Fogo Unia rozbiła Unię Tarnów 63-26. W krajowej lidze żużlowej Pro Energy Polonia Piła przegrała z Lokomotywem Daugav Pils 42-47, a Ultra Pur Start Gniezno wygrał w Opolu z Kolejarzem 46-44.
Za chwileczkę na naszej antenie koszykarski magazyn Rzuty za 3, a za to spotkanie w specjalnym wydaniu audycji w Sportowym Rytmie dziękują realizujący program Paweł Kratkowski oraz ci, którzy audycję przygotowali i prowadzili.
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy.
W Sportowym Rytmie.
Partnerem magazynu koszykarskiego Rzut za 3 jest Enea, lider zielonej transformacji.
Stolica Wielkopolski, miasto koszykarskich tradycji i utalentowanej młodzieży.
Obecnie w Ekstraklasie Pani, rodzynkiem Enea ZTS Politechnika Poznań, a jedynakiem w męskiej pierwszej lidze Enea Basket.
O tych klubach w magazynie koszykarskim Radia Poznań Rzut za 3.
Raz w miesiącu, w niedzielę o 19.45.
Polecamy i zapraszamy do posłuchania także online na www.radiopoznań.fm.
Kolejne wydanie magazynu koszykarskiego Rzuty za 3 na antenie Radia Poznań. Zaczynamy od rozmowy z dziennikarzem Telewizji Polskiej Poznań Tomaszem Wójcikiem, wielkim pasjonatem koszykówki. W różnych rolach, Tomku, cię oglądałem. W rolach sędziowskich, w rolach komisarzowskich, ale także członka zarządu Wielkopolskiego Związku Koszykówki. Ale ten magazyn jest poświęcony dwóm naszym takim rodzynkom, czyli ekstraklasowej ekipie koszykarek NIAZS Politechniki Poznań, a także pierwszoligowych koszykarzy NEI Basketu Poznań. Od pani zacznijmy, jak to pięknie wypada. Play-off zdobyty, ale odpadnięcie właśnie już w tej fazie ćwierćfinałowej po meczach z Zagłębiem Sosnowiec. Trochę smutno.
Bardzo smutno, szczególnie w kontekście Agnieszki Skobel. Absolutna ikona poznańskiej koszykówki, jeśli chodzi o XXI wiek. Mówimy oczywiście o tej koszykówce kobiet. Fantastyczny człowiek, fantastyczna zawodniczka, no, która już jednoznacznie określiła, że po tym sezonie kończy karierę. No i ze łzami w oczach po tym decydującym meczu z Zagłębiem Sosnowiec żegnała się z poznańską publicznością, a te łzy w oczach wynikały z tego, że Agnieszka nigdy medalu w seniorskiej koszykówce dla Poznania nie zdobyła i bardzo liczyła, że właśnie w tym sezonie jej się to uda. Nie ukrywam, że ja również w to wierzyłem. To był bardzo trudny sezon z punktu widzenia całej NIAZS-u Politechniki Poznań, szczególnie przez pryzmat kontuzji, które przetrzebiły ten zespół w pierwszej części sezonu. To, co wydarzyło się w playoffach, pokazało też, że brakowało troszkę głębi składu, że poza tymi zawodniczkami pierwszopiątkowymi, może jedną zmienniczką, tak naprawdę te, które pojawiały się na parkiecie, nie wnosiły takiej jakości, by zmienić wynik spotkań. Finalny wynik, oto szóste miejsce NIAZS-u, to ono chyba oddaje obecne możliwości poznańskiego klubu, a te możliwości są oczywiście związane i z finansami, i z infrastrukturą. Także taki słodko-gorzki sezon, może nawet nie słodko-gorzki, bardziej gorzki, przez pryzmat tego, że po raz kolejny się nie udało i takie to już się staje troszkę nawykowe, że akademiczki kończą na pierwszej rundzie play-off sezon. No i przede wszystkim ze względu na to, że Aga Skobel kończy bez medalu dla Poznania.
Można by spuentować, że głębia składu, jej jakość zależy od głębi kieszeni, do której można sięgnąć. A jak to wygląda w przypadku pierwszoligowej ekipy NEI Basketu Poznań pod wodzą prezesa, obecnie już tylko prezesa, Przemysława Szurka i trenera Cezarego Kurzackiego, który ten sezon dokończył. Sezon, który nie będzie po raz kolejny występów w fazie play-off. Tutaj chyba też trzeba powiedzieć jednak o czymś gorzkim.
Zdecydowanie. Tutaj dużo większe rozczarowanie, jeśli chodzi o moją ocenę tego sezonu w wykonaniu NEI Basketu Poznań. No przypomnijmy, że jeszcze pod wodzą Przemysława Szurka w tej pierwszej rundzie poznaniacy prezentowali się fantastycznie. Oni przez pewien czas byli liderem pierwszoligowych rozgrywek. No a to, co wydarzyło się w rundzie drugiej, jest dla mnie nie do końca zrozumiałe, bo taka równia pochyła, która kończy się na miejscu 11 z miejsca pierwszego, wskazuje na to, że no doszło tam do jakiejś zapaści, która nie została chyba jeszcze zdiagnozowana, jeśli chodzi na pewno o ten poziom sportowy. Taki symptomatyczny był ten ostatni mecz z WKK Wrocław, w którym poznaniacy żegnali się ze swoją publicznością i przez który przeszli bez walki. Przeszli po prostu obok spotkania. Piotrek Wieloch, kapitan poznaniaków, przepraszał kibiców za to, jak się zaprezentowali. I to była taka smutna puenta smutnego sezonu, który kończy się z mojej perspektywy sporym rozczarowaniem, bo oczywiście brakuje pieniędzy w klubowej kasie i to jest aspekt, który w jakiś sposób warunkuje działania, warunkuje transfery, warunkuje skład, warunkuje po prostu realia, w jakich dana drużyna funkcjonuje. Tutaj trzeba jeszcze troszeczkę przypomnieć, że no infrastrukturalnie Poznań wygląda tak, jak wygląda w tym momencie i gdzieś z obozu NEI Basketu po tym udanym początku sezonu zaczęły pojawiać się głosy, co się stanie w momencie, w którym my byśmy coś ugrali, osiągnęli sukces. Gdzie my mamy grać? No po prostu jest to niemożliwe w danym momencie i miałem wrażenie, że to też był taki element, który troszeczkę entuzjazm tej drużyny po prostu zahamował.
Rzut za trzy. Magazyn Radia Poznań.
A teraz gościem magazynu koszykarskiego Rzut za trzy, wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki do spraw rozwoju, pan Łukasz Zarzycki, jednocześnie szef sportowy ekipy NIAZS Politechniki Poznańskiej. Ale chcę zacząć od tej strony rozwojowej, także perspektywy medialnej. Zostaliście oficjalnie ogłoszeni jako klub NIAZS Politechnika Poznań najbardziej medialnym klubem Orlen Basket Ligi Kobiet. Mam poczucie, że także nasza współpraca między Polskim Radiem Poznań a NIAZS całym Politechniką. Trochę się do tego przyczyniła, nie bądźmy za skromni.
Tak, oczywiście, no tutaj ta współpraca, transmisje meczów w MC Radio to na pewno też bardzo mocno podnosi nasz ekwiwalent reklamowy. Natomiast no, nie ukrywam, że te nasze osoby odpowiedzialne za media w klubie naprawdę wkładają dużo pracy. Też to, że jest dosyć bardzo duże zainteresowanie koszykówką w Poznaniu, pokazuje, że ta żeńska koszykówka jest mocno rozwojowa i bardzo się cieszę, bo to naprawdę oprócz tego, że ten sezon sportowo mógł się pewnie zakończyć lepiej, ale z drugiej strony z bilansem 12-8 w rundzie zasadniczej poszliśmy do play-offów, tam bardzo zacięte wszystkie cztery spotkania. Widać, że Poznań koszykówką żyje, że media o tej koszykówce dużo mówią. Myślę, że no też trzeba sobie zauważyć pewnie to, że tyle o nas się mówi, pewnie jest słabością innych dyscyplin, ale ja mogę się cieszyć, że tak naprawdę jesteśmy za każdym razem mocno promowani, pokazywani i to cieszy.
Jeżeli chodzi o ten sezon zakończony, to nie będziemy już do niego wracać. Na pewno pozostało uczucie niedosytu nie tylko wśród dziennikarzy, kibiców, ale także przede wszystkim wśród was, ludzi zarządzających tym kobiecym basketem stolicy Wielkopolski, w NEI AZS-ie. Ale chcę zapytać już troszkę przyszłościowo. Jasno postawiła sprawa Agnieszka Skobel, no taka ikoniczna postać drużyny akademickiej, reprezentantka Polski, kapitanka waszej drużyny, że kończy karierę, albo przynajmniej ją poważnie zawiesza. Już myślał pan o budowaniu, chyba trzeba to już robić już teraz, drużyny na sezon 2025-2026?
Ja myślę, że my to już jesteśmy tak naprawdę w głowach, tak to my mamy w połowie ten zespół zbudowany. No w tej chwili czekamy jeszcze na rozmowy ze sponsorami i przede wszystkim z Urzędem Miasta Poznania, jeśli chodzi, jaki będziemy dysponować budżetem, bo myślę, że tutaj to będzie kluczowe. Tak naprawdę wstrzymujemy się na razie z decyzjami, jeśli chodzi o zawodniczkę na pozycję numer 4 europejską oraz na pozycję numer 1 rozgrywającą, bo poziom tego gracza, tych graczy będzie tak naprawdę decydował o tym, o co zagramy w przyszłym sezonie. Bo myślę, że pozostałe tutaj elementy powoli się nam krystalizują i wiemy mniej więcej, z kim te kontrakty chcemy podpisać i te rozmowy już trwają i są bardzo poważne. Natomiast tak jak powiedziałem, no kluczowy będzie też ten aspekt finansowy, ekonomiczny i tutaj jesteśmy mówieni z władzami miasta, że w przeciągu kilku najbliższych dni po prostu przekażą nam, jakie mają wizje i pomysły, jeśli chodzi o finansowanie sportu w przyszłości, a dzięki temu też będziemy mogli podejmować decyzje.
Rzut za trzy. Magazyn Radia Poznań.
W naszym koszykarskim magazynie Rzuty za trzy. Specjalista także od trójek, ale nie tylko. Też koszykarska legenda, ostatnio także multimedialny ekspert telewizyjny i nie tylko. Kamil Hanas, cały czas czynny zawodnik, który skończy 20 kwietnia 40 lat, ale znakomicie prezentujący się na parkiecie w ekipie Royal Polonii Leszno. Ale chcę zapytać o te poznańskie wątki. Ostatnio oglądałem taki twój program na kanale YouTube'owym w strefie Hanasa, kiedy zwiedzałeś wspólnie z legendą koszykówki Jarkiem Jechorkiem, teren wokół poznańskiej areny, piękne mecze, Euroliga. Co zrobić twoim zdaniem doświadczonego człowieka, który ma na koncie 8 medali, dobrze liczę, mistrzostwa Polski z różnymi drużynami, żeby blask odzyskała ta męska koszykówka tutaj właśnie?
To mówimy pewnie o poziomie ekstraklasowym, żeby wróciła na salony. No, jest tu w Poznaniu kilka ośrodków. W tym sezonie miałem okazję z trzema grać, bo z Wiarą Lecha, z Eneą i tutaj właśnie z Pyrą Poznań, więc tutaj widać, że stawia się na młodzież. Natomiast w tak dużym mieście jest tyle sportu, więc wszystko chodzi o pieniądze i może trzeba byłoby jakąś, kurde, rzeczywiście fuzję zrobić i połączyć to. Ja nadal nie rozumiem, jako człowiek z Dolnego Śląska, jednak tak jak WKS Śląsk Wrocław, tak jak Legia Warszawa, no Lech Poznań, to by była marka, prawda? Nie wiem dlaczego, może pan mi powie, a może kibice, jak to posłuchają, dlaczego nie można wrócić do tej nazwy, prawda? Lech Poznań w koszykówce.
Nie chcę podzielić się ten piłkarski Lech prawem do nazwy.
No właśnie, myślę, że to byłoby ogromny impuls taki dla kibiców, to spróbować połączyć. No, tutaj gdzieś szkolenie jest. Na pewno tutaj Jarosław Jechorek mówił o tym, że jakaś hala powinna nowoczesna powstać z prawdziwego zdarzenia, żeby się rozwijać i iść za światem. To jednak nazwa, tradycja, wrócić do tego, zaprosić te wszystkie legendy. Tak trzeba by zbudować kibica i myślę, że to by zażarło. Natomiast to ja to mówię jako gość, który to obserwuje sobie z boku.
Rzut za trzy. Magazyn Radia Poznań.
I jeszcze mały suplement do oceny obecnego stanu męskiej koszykówki ligowej w stolicy Wielkopolski. 12 miejsce na zakończenie pierwszoligowego sezonu Enei Basketu Poznań, mówi trener Cezary Kurzawski.
Taki sezon z dużym niedosytem na końcu, pełen niespodzianek, bo na pewno absencja Michała Samsonowicza i Olafa Pyżanowskiego to duża strata dla tego zespołu. Poza tym bardzo duża niedyspozycja podczas sezonu Piotra Wielocha, kontuzja, z którą zmagał się bardzo długo z ostrogą piętową, spowodowało, no, że on nie był w pełnym treningu, dużo grał na swoje ryzyko. Szkoda dwóch meczy przegranych takich w końcówce, czyli we Wrocławiu z WKK i u siebie z Żakiem. A okazało się, że te dwa zwycięstwa wyciągnięte w końcówce mogłyby dać play-off. To tyle.
Stolica Wielkopolski, miasto koszykarskich tradycji i utalentowanej młodzieży.
Obecnie w Ekstraklasie Pani, rodzynkiem Enea ZTS Politechnika Poznań, a jedynakiem w męskiej pierwszej lidze Enea Basket.
O tych klubach w magazynie koszykarskim Radia Poznań Rzut za 3.
Raz w miesiącu w niedzielę o 19.45.
Polecamy i zapraszamy do posłuchania także online na www.radiopoznań.fm.
Partnerem magazynu koszykarskiego Rzut za 3 jest Enea, lider zielonej transformacji.